Lechecka, witamy serdecznie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Jest piątek, 28 sierpnia. Ze mną Idź Pod Prąd szef naszej telewizji, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie. Przedstawię państwu prywatnie, to jest moja córka. Witam państwa.
Witamy nowych widzów, a dzisiaj gość specjalny w telewizji Idź Pod Prąd, ksiądz dr Maciej Zięba, wieloletni przyjaciel Jana Pawła II, dominikanin. Jego życiorys jest bardzo bogaty, ale chwilę o tym po naszym wywiadzie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak w Polsce odbudować społeczeństwo obywatelskie i co zrobić, żeby zniknął ten sztuczny podział na obóz Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Zapraszam na wywiad już teraz. Zachęcam was do pisania waszych pytań, komentarzy na czacie na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze, bo do nich przejdziemy w drugiej części programu. Zapraszam. Ksiądz Maciej Zięba, dominikanin z wykształcenia, teolog i fizyk. Doktor filozofii, wieloletni przyjaciel Jana Pawła II i działacz Solidarności za czasów PRL, odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Dokąd zmierza polskie społeczeństwo i czego dzisiaj możemy nauczyć się od Jana Pawła II? Zapraszam na wywiad telewizji Idź Pod Prąd, Kornelia Chojecka. Jest z nami ksiądz dr Maciej Zięba. Witam serdecznie.
Dzień dobry, wieczór i szczęść Boże.
Chciałam nawiązać do ostatniego tekstu księdza w Rzeczpospolitej, ale na początek przywitam jeszcze w studiu Idź Pod Prąd pastora Pawła Chojeckiego.
Witam ciebie, witam księdza doktora bardzo serdecznie.
W artykule Jak uratować polskie społeczeństwo obywatelskie odniósł się ksiądz do ostatnich wyborów prezydenckich i stwierdził, że politycy może i wygrywają, ale zwykli obywatele przegrywają. Dlaczego? Przecież była bardzo wysoka frekwencja, prawie 70% Polaków poszło do urn w tym roku.
Tak, ale znaczy mówiłem tam o tym, że jedni ogłosili wielką wygraną, bo udało się obsadzić najwyższy urząd, prawda? A drudzy ogłosili wielką wygraną, bo udało się zmobilizować 10 milionów obywateli, więc wszyscy są zadowoleni, a tak naprawdę właśnie no, w życiu politycznym znaczy pogłębia się pewien podział, który się zresztą, Polska nie jest tu wyjątkiem, to się dzieje na całym Zachodzie, to się dzieje i w USA, poniekąd w Kanadzie, bardzo mocno we Francji, ewidentnie właśnie narasta to w Niemczech. Jak zabraknie kanclerz Merkel, to będzie wielki problem. No w Wielkiej Brytanii wiemy, Włochy głęboko podzielone, więc no, można mówić o Węgrzech i Polsce, więc po prostu dzieje się coś niedobrego, bo niesłychanie ważną rzeczą jest, żeby oczywiście przy różnicach, podziałach i konfliktach zarazem umieć budować wspólnotę. To teraz jest modne słowo, ale to są tylko czysto werbalne deklaracje. Tak naprawdę coraz bardziej uczymy się mówić, że, czy myśleć, że my jesteśmy ci po dobrej stronie, a ci drudzy są nieludem. Oni już się nie są włączeni. Oni jeśli do nas nie przyjdą, do naszego obozu, to wtedy właściwie no, są po stronie fałszu, ciemności, nietolerancji i tak dalej, i tak dalej. I to obie strony ogłaszają. Właśnie mówię, czytałem przed tymi wyborami, jak z obu stron ważni publicyści napisali, że ta druga strona jest targowicą. No to powiedziałem smutno, śmieszne. No.
Następuje dehumanizacja. Widzimy nawet wewnątrz rodzin coraz większy podział między starszym a młodszym pokoleniem. Polska podzieliła nam się nagle na Zjednoczoną Prawicę i Koalicję Obywatelską, pastor Paweł Chojecki.
Ja chciałem jeszcze nawiązać do tezy, którą w tym artykule ksiądz zawarł, że słabością czy błędem środowisk liberalnych było to, że nie włączyły patriotyzmu do swojej takiej, można powiedzieć, oferty czy przekazu, szczególnie do młodych ludzi, i taka radykalna prawica jak gdyby uwiodła młodą część społeczeństwa, która szukała swojej tożsamości. I postuluje ksiądz, by środowiska liberalne no jednak włączyły mądry patriotyzm do swojego programu. Jak jednak przekonać młodych ludzi, że nie będzie to tylko zabieg socjotechniczny, że nie będzie to tylko próba jakiegoś uwiedzenia w drugą stronę, że jest to autentyczne nawrócenie środowisk liberalnych?
Nie mam pojęcia. Właśnie to wiarygodność, zaufanie to jest coś, co się buduje bardzo powoli. Łatwo się traci, prawda? I teraz rzeczywiście, gdyby nagle ogłoszono, że zmieniamy agendę, właśnie słyszę z tej strony bardziej liberalnej, polskiej, że nowa solidarność, no to brzmi dobrze. Tylko że wobec tego musimy popracować, żeby to było, zbudować wiarygodność wokół tego terminu, że co przez to rozumiemy, pokazać świadectwo czynami, to musi potrwać, to musi być cierpliwy proces, a politycy dzisiaj raczej patrzą na najbliższe słupki i wskaźniki, prawda? Znaczy po prostu rzeczywiście uważam, że prawica w naturalny sposób wykorzystała, czy jeszcze inaczej powiem, o tym nie pisałem, ale to jest ważny i prosty podział, który wprowadził wybitny socjolog brytyjsko-niemiecki Ralph Dahrendorf. Instytucje ciepłe i zimne. Instytucje zimne to są takie jak demokracja, państwo prawa, wolny rynek, które reguluje zasada sprawiedliwości. One są dosyć bezosobowe. One mają między jednostkami regulować słuszne relacje i są wspólnoty ciepłe. Jak rodzina, jak naród, jak kościół, które dają tożsamości, ciągłości, zakorzenienia, wspólnoty, ale one znowu właśnie są trudne do zdefiniowania. Łatwo je nadużyć, łatwo rodzina stanie się bastionem przeciwko wszystkim innym, albo łatwo o przemoc w rodzinie. Naród może stać się też fałszywym bogiem i przejść patriotyzm, nacjonalizm. Kościół też w klerykalizm bardzo łatwo. Więc one są niebezpieczne. Dlatego liberałowie odsunęli te wspólnoty. Uważając, że one są źródłem raczej przemocy, raczej nieszczęść, raczej czegoś, co jest niewygodne. No ale to jest nieprawda. Ludzie potrzebują i ciepłych, i zimnych wspólnot. Tylko na wolnym rynku i w państwie prawa zatomizowane jednostki nie zbudują demokracji. Ludzie chcą mieć poczucie ciągłości, wspólnoty, celu. I stąd się potem pojawiają, jeśli tego nie buduje się mądrze, to się buduje to niemądrze. Albo przez negację, albo przez zbyt duże zaakcentowanie takich wspólnot.
Z jednej strony mówi ksiądz doktor o potrzebie mądrego, dojrzałego patriotyzmu. Z drugiej strony krytykuje ksiądz nacjonalizm. Jak ma wyglądać ten mądry, dojrzały patriotyzm, biorąc pod uwagę wypowiedzi z ostatnich lat papieża Franciszka czy Angeli Merkel o potrzebie likwidacji państw narodowych?
No więc to jest, jeżeli tak właśnie mówią, to oczywiście jak sobie raczej powiedzą, to są powiedzonka, bo to zupełnie nie wychodzi. To wiele osób próbowało, powiedzmy sobie, ale właśnie, bo rzeczywiście dobrze jest, żeby właśnie nie decydowały poszczególne kraje, ale nie żeby skasować państwa narodowe, żeby Argentyna, Brazylia, Chile i Wenezuela i wszystkie inne tam kraje Ameryki Łacińskiej nagle zalać jedną unifikacją państwem Zjednoczonej Ameryki Południowej. Nie powstanie coś takiego. Tak samo no, oczywiście w Europie. Ważna jest koordynacja międzynarodowa, współpraca międzynarodowa, ale oczywiście to jest, dlatego mówię o tych ciepłych wspólnotach. Mamy rodzinę Zielińskich, rodzinę Nowaków i rodzinę Kowalskich. I nie można znieść rodziny sobie po prostu, bo to byłoby absurdalne, ale ważne jest, żeby szanowali się wzajemnie i Nowakowie, i Kowalscy, i Zielińscy, umieli współpracować ze sobą, wiedzieli, że są równi w godności, że nie jest tak, że Zielińscy są najlepsi i wyjątkowi i mają traktować, być traktowani specjalnie, albo być też postawić na siłę i trzymać przemocą Kowalskich i Nowaków podległości czy coś takiego. No, to jest oczywista sprawa. Nie ma końca państwa narodowych. O to ogłaszano 10 lat temu, 20, 30, 40. Od 200 lat socjaliści to głoszą, utopijni, a to jest utopia. No oczywistą rzeczą, że jednak Portugalczycy są zakorzenieni w portugalskiej kulturze, a Polacy w polskiej kulturze. I każdy Polak powie, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. To będzie jakby w kodzie kulturowym wpisane. Od maleńkości uczymy się mówić w Muttersprache, czy też Mother Tongue i od razu pojęciować. Inaczej pojęciuje się trochę po francusku, inaczej trochę po niemiecku, inaczej trochę po polsku. Więc tu trzeba po prostu to mądrze przeżywać. Że to było wzbogacające wszystkich doświadczenie, jak Sienkiewicz powiedział, przez patriotyzm do ludzkości. To jest przekazanie prawdziwego patrioty.
Chciałem jeszcze nawiązać do tego podziału my i oni. W swoim artykule i w innych wypowiedziach pokazuje ksiądz, że zbyt łatwo udało się Polaków podzielić na te dwa takie prawie równe obozy. Chciałem nawiązać do naszych wspólnych lat 90., kiedy ta Polska, którą teraz przeżywamy, się kształtowała. Wtedy jeszcze było dość dużo mowy o tak zwanej grubej kresce, czyli żeby jednak nie rozliczyć komunistów, żeby tak przejść, można powiedzieć, do systemu demokratycznego bez rozliczeń, bez dekomunizacji. Czy dzisiaj, patrząc z perspektywy już tych kilkudziesięciu lat na tamte czasy, uznaje ksiądz to za dobry wybór, czy czasem właśnie ten brak sprawiedliwości, on się dzisiaj na mnie odzywa w tych bardzo głębokich i emocjonalnych podziałach?
Poniekąd tak, z tym, że tutaj trzeba dwie rzeczy rozdzielić. Gruba kreska, to było pojęcie, które użył Tadeusz Mazowiecki, mówiąc oddzielamy przeszłość grubą kreską, w znaczeniu nie dajmy się rozliczać, nasz rząd, z błędów przeszłości. My teraz pracujemy na własne konto, a gruba kreska oddziela to, co tamci zrobili po prostu. A to nie było absolutnie sposób żaden związany z dekomunizacją. Ja myślę, że dekomunizacja i zawsze o niej pisałem. I o niej mówiłem i rozmawiałem też z Tadeuszem Mazowieckim właśnie. Ja mówiłem o dekomunizacji intelektualnej i moralnej, tak podkreślałem ten wymiar, bo personalnie trzeba je bardzo jednostkowo traktować. Każdy przypadek kolaboracji jakiejś w PRL-u był jednak bardzo różny i wśród księży, i wśród świeckich, i wśród partyjnych funkcjonariuszy. Bywali partyjni funkcjonariusze bardzo rzetelni, uczciwi, zaangażowani w dobre sprawy. Mało ich było, ale bywali oczywiście. I bywali również dyżurni bezpartyjni, którzy byli bardzo służalczy i psujący. A jeszcze właśnie mamy te sojusznice, stowarzyszenia, a jeszcze tajne policje. Więc tu trzeba patrzeć indywidualnie jakoś tam. Natomiast moralnie i intelektualnie tak, trzeba było opisać dużo lepiej. Dlaczego PRL był ustrojem podległym? Dlaczego PRL był ustrojem niszczącym wielu dobrych Polaków? Dlaczego właśnie nie rozwijał się ekonomicznie? Dlaczego nie rozwijał się też duchowo w tym głębszym sensie? Dlaczego edukacja była sfałszowana? Dlaczego cenzura rządziła wszystkim, czyli kłamstwo rządziło wszystkim? To zostało bardzo mało opisane. Przeszliśmy w biegu do nowej epoki, no i trochę źle. I rzeczywiście, bo jak to się nie nazwało, to wszystko takie trochę w szaroszach i półmrokach zaczęło ginąć. I to, myślę, w jakiś sposób czkawką się nam odbija.
Chciałam przejść w tym momencie do postaci Jana Pawła II. W tym roku obchodzimy setną rocznicę jego urodzin i ksiądz wspomina, że podczas pierwszej pielgrzymki w Polsce w 1979 roku początkowo miał ksiądz za złe papieżowi, że podawał rękę agentom SB, witał się z nimi, rozmawiał. Czy dzisiaj nazwałby ksiądz papieża Jana Pawła II antykomunistą, który, trzeba przypomnieć, kilkukrotnie spotykał się z Wojciechem Jaruzelskim, zbrodniarzem komunistycznym?
Tak, no z tym, że właśnie spotykał się z różnymi zbrodniarzami. To jest los przywódców i los tego świata. Chodzi o to, po co się spotykał, jak się spotykał. Spotykał się z Pinochetem i to mu też zarzucano właśnie w takich lewicowych gazetach, ale właśnie czy w Polsce, czy właśnie w Chile, czy w innych wszystkich krajach, Filipiny, Marcos i tak dalej, papież stawiał po pierwsze warunek zakończenie stanu wojennego. Bez tego w ogóle nie przyjadę. Po drugie stawiał warunek, spotkam się z opozycją, co dla właśnie satrapów różnego typu, było klęską już, bo właśnie ona uważała, że Lech Wałęsa jest prywatną postacią, tak o nim pisano wtedy. Papież żądał spotkania z Lechem Wałęsą i z innymi przedstawicielami opozycji i bez tego w ogóle nie było dyskusji. A potem mówił ludziom, którzy masowo przychodzą i to właśnie w Chile, rozmawiając z tym profesorem właśnie chilijskim, który mówił, to przełamało barierę strachu. Myśmy nagle spotkali się setkami tysięcy, milionami i to dało nową jakość w oczyszczaniu Chile, w budowaniu w Chile demokracji. To samo było w Polsce, ale tak samo było na Filipinach i w Nikaragui i w Paragwaju, no wiesz, poniekąd w Meksyku czy Brazylii właśnie. Wszędzie te siły autokratyczne, autorytarne, mniej lub bardziej radykalne, ponosiły głęboką porażkę w wyniku tego spotkania. Więc tu nie można, to była wielka pomoc dla demokracji. Samuel Huntington, taki konserwatywny politolog z Harvardu właśnie, pisał, że ten papież posiadł jakąś tajemniczą zdolność pojawiania się w krytycznych momentach, zapalnych punktach tego świata i pomagać przeprowadzić społeczeństwa od autokratyzmu do demokracji. I to prawda.
Pastor Paweł Chojecki.
I jeszcze chciałem pociągnąć ten wątek. Rozumiem, bo przecież też uczestniczyłem w tych pielgrzymkach Jana Pawła II wtedy jako taki pełen nadziei serca młody człowiek, ale kiedy dzisiaj widzę Monikę Jaruzelską, która no, pokaźny majątek po komuniście ojcu, który służył jednak no, zniewoleniu Polaków, no, dalej posiada, nie było tu żadnego sprawiedliwego rozliczenia, a co więcej, dzisiaj ona już pełni rolę takiego autorytetu społeczno-politycznego, zaprasza przeróżnych gości i bycie u niej jest no, jakimś takim wręcz nobilitacją dla części elit politycznych czy społecznych Polski. Jak ksiądz ocenia taki stan rzeczy dzisiaj, po 30 latach, z punktu widzenia moralności?
No nie jestem w stanie oceniać, kto ile udziedziczył i w jaki sposób sam pomnożył, a na ile stracił i tak dalej. No, w takiej, znaczy sprawiedliwości dziejowej nie dojdziemy właśnie, po prostu niestety. To pamiętam, moja świętej pamięci babcia jako dzieciakowi powtarzała mi, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. I ja czułem, że to jest takie starcze, rezygnacja starsza, pogodzenie się z gorzkim losem. Dzisiaj jestem w jej wieku i mogę to powtórzyć. Znaczy, no jasne jest, powiedzmy sobie, ale oboje, teraz często myślę o moich rodzicach, oboje stracili swoich ojców. To byli właśnie moi dziadkowie, których nigdy nie poznałem w obozach. Jak tą stratę można jakikolwiek rekompensować? W Warszawie straciliśmy mieszkanie, nie da się zrekompensować tego i tak dalej właśnie. Więc niestety, i myślę, że rozliczenia tego typu będą znowu strasznie niemożliwe, bo mówiłem, jest pewne spektrum tych postaw. I znam księży, badałem archiwa IPN-u, którzy donosili w sposób taki służalczy. Jest było i bardzo mało, ale to bardzo obrzydliwe. I teraz już byli trochę przymuszeni, rozmawiali, właściwie nic nie zrobili i nie można ich nigdy jako TW potraktować. Właśnie starali się raczej dezawuować właśnie te kontakty, starali się unikać ich, ale jednak spotykali się przestraszeni czy szantażowani czy coś takiego. Nie ma tutaj jednej miary, że tak powiem. I czy właśnie powiedzmy sobie we Francji próbowali właśnie oczyścić kolaborantów, prawda, reżim Vichy i tak dalej po wojnie, zupełnie bezskutecznie. W Niemczech denazyfikacja tragicznie, prawda. W Czechach dekomunizacja zupełnie nieudana, totalnie jeszcze dużo gorzej niż w Polsce. Takiej właśnie ludzkiej, bo intelektualnie, moralnie trzeba nazwać, gdzie jest dobro, gdzie jest zło i pokazać, co się wydarzyło. A w ludzki sposób trzeba, na przykład trzeba wtedy być, właśnie dajemy pewną abolicję, a nie, że nie ma problemu. A nie, że tak możemy sobie w tym pomieszać, pobełtać, jedni troszkę gorzej, inni trochę lepiej, czy coś takiego. Nie. Jednak kto był w SB, bo była taka wersja wręcz właśnie, to słyszałem od komunistów tam właśnie, czy oficjalnie nigdzie głosili, że były różne drogi dojścia do wolności. Jedni walczyli właśnie w opozycji demokratycznej, w Solidarności i tak dalej, a komuniści polscy walczyli w ramach PZPR-u. No to jest oczywiście, właśnie to jest to, z czym trzeba bardzo mocno walczyć, to jest kłamstwo. PRL i jego funkcjonariusze było państwem podległym Kremlowi państwem, które dokonywało intelektualnej i fizycznej zbrodni, zwłaszcza stalinizm oczywiście, czy coś takiego. I to trzeba nazwać właśnie, że nie jest tak, że jednak czy ktoś był w opozycji i był pałowany i zamykany na 48 i na dłużej w więzieniu. I to była inna droga do Polski, a ci, którzy go zamykali, mieli swoją drogę do wolnej Polski. Nie, oni utrudniali drogę do wolnej Polski, oni ją niszczyli, to trzeba powiedzieć sobie jasno.
Bracia Sekielscy przygotowują trzecią produkcję. Tym razem głównym bohaterem będzie Jan Paweł II. Ksiądz znał papieża osobiście, a my porozmawialiśmy z holenderskim dziennikarzem przebywającym w Polsce, który jako pierwszy badał przypadki pedofilii w polskim kościele. Ecce Overbeck, fragment wywiadu telewizji Idź Pod Prąd.
Jak chodzi o tego lado, to rzecz moje zdanie jest jasna. On musiał być. To jest po prostu to jest niemożliwe, żeby nie wiedział. Jeszcze raz mówię, jeżeli on nie wiedział, no to po prostu to znaczy, że nie panował nad instytucją, którą rządzi. Ale to jest prawie niemożliwe, bo po prostu to już było tak powszechnie znane w Watykanie, że Degollado robił. I to przecież Degollado nie robił jedną rzecz, to są tak okropne, na tak wielką skalę to są przestępstwa, że to w ogóle... A on bronił Degollado do samego końca.
Chciałam zapytać księdza doktora o komentarz do słów Ecce Overbecka, który twierdzi, że Jan Paweł II musiał wiedzieć o okropnych czynach księdza Degollado. Ksiądz doktor twierdzi jednak w licznych wywiadach, że Jan Paweł II nie był wszystkiego świadomy i robił to, o czym wiedział i działał jednoznacznie. Jaka jest prawda?
Znaczy, no, po prostu czyny pokazują, że cokolwiek się dowiedział, to jednoznacznie karał i to nawet właśnie, no, można nawet publicznie amerykańskich kardynałów strofował, pomijając właśnie wydane też z dokumenty, żeby ścigać w sposób, zbiorowienie pedofilii w sposób jednoznaczny jako wielką zbrodnię i to jest kwiecień 2001 roku, żeby właśnie sprawców frajerzego wyrzucać z kapłaństwa. To są, po prostu o tym mówią fakty i mówią też prasa tamtych czasów, czy Der Spiegel, czy The Time, takie pisma właśnie wcale nie katolickie, a nawet krytyczne z katolicyzmu jednoznacznie piszą w tamtym czasie, że papież jest bezlitosny dla pedofilów i jednoznacznie mówią, że oczyszcza i walczy z tym zjawiskiem, które się objawiało powoli. Sprawa Degollado jest sprawą rzeczywiście trudną i smutną, ale to rzecz polega na tym też, że ilość informacji, która dociera tak z całego świata, bo papież odpowiada za cały świat, a w tym świecie prawie 1,5 miliona katolików, ilość informacji, która dociera, no, jest selekcjonowana. Papież pośrednio odpowiada za całość, ale nie jest w stanie wszystkich informacji w jakiś sposób, no, filtrować, wszystkie nie dotrą do niego, nie jest w stanie. I właśnie odróżnić, która jest dezinformacją, która jest nieinformacją. Pamiętajmy, że na przykład podaje, już dzisiaj to wiemy, około 60 agentów SB było w otoczeniu na Pawła, którzy produkowali różnego typu fałszywki, manipulacje, półkłamstwa, kłamstwa, a oprócz tego było seria agentów Stasi, bardzo dużo. Węgrzy mieli w Watykanie dużo agentów. KGB pracowało pełną parą, w temacie papież, więc też oni się uczyli właśnie, że to być może są prowokacje, być może manipulacje. Trudno to było odróżnić. Sprawa Degollado tak naprawdę zaczynała się za Piusa XII jako w miarę młodego księdza. Ale zarazem tłumaczono, pokazywano, stworzył zupełnie nowe zgromadzenie, prężne, dynamiczne, wspaniale działa, zakłada uczelnie wyższe i niższego szczebla. To świadczy o tym, że jest niezwykle dynamicznym, przedsiębiorczym, charyzmatycznym przywódcą i tacy zawsze będą wywoływać kontrowersje i zawsze będą donosiciele i będą ludzie, którzy będą pisali, starali się opluć błotem i opluć i obrzucić błotem tych innych ludzi. I za Piusa XII odrzucono te oskarżenia. I potem za Pawła VI odrzucono te oskarżenia. Wcześniej za nawet XXIII odrzucono te oskarżenia. Więc też potem, jak się pojawiały jakieś fakty, to Jan Paweł dostawał od razu informację, poprzednio już badano i zawsze było to odrzucane. Mimo to w 1998 roku papież nakazał jeszcze raz zbadać, jeszcze jedno śledztwo wszcząć i ono długo trwało, właśnie miało mnóstwo przeciwników. Ten człowiek był niewiarygodnie właśnie jakoś schizofreniczno utalentowany i zarazem potworny, że parę tożsamości w sobie krył przez dziesiątki lat. To, dlatego nie jestem w stanie pojąć, to jest jakaś tajemnica nieprawości właśnie ludzkiej, ale tak było, że właśnie no, był niezwykle utalentowany w czynieniu zła, w manipulowaniu, ale jeszcze za życia Jana Pawła, właśnie, który naciskał, żeby to skończyć to śledztwo, zdjęto go z urzędu. A prawdę poznaliśmy dopiero dużo lat po śmierci Jana Pawła, po śmierci tego Lado. Natomiast bardzo ważni badacze biografii Jana Pawła, George Weigel, ale jeszcze ważniejsza, bo George Weigel był taki przychylnym Janu Pawłowi zaprzyjaźnionym, a taka słynna watykanistka Valentina Lazraki, która od 70-tych lat w Watykanie bacznie i bardzo krytycznie patrzy na działalność Watykanu, jeszcze przed Janem Pawłem zaczęła pisać swoje korespondencje, jest tak jedną z tak seniorką, wybitną watykanistką i Meksykanką, czyli rodaczką tego Lado. Badała tę sprawę wnikliwie i wielokrotnie i też doszła do wniosku, że papież tego nie wiedział. No, dobrze było, gdyby wiedział wszystko, ale w ciągu 25 lat wiedzieć wszystko o całym świecie niestety przekracza ludzkie możliwości. I ta sprawa będzie no, jakoś zawsze składała się cieniem na pontyfikaty od Piusa XII po Jana Pawła II.
W tym kontekście mamy pytanie od widza telewizji Idź Pod Prąd. Agnieszka pyta, ilu pedofilów Jan Paweł II rozliczył?
No, papież nie rozlicza osobiście, tego są dykasterie. Papież wydaje dokumenty, nakazy dla episkopatu w Stanach, dla episkopatu w Irlandii. Krytykuje, że działają opieszale, żąda i przyspiesza. To nie jest w stanie. Przecież to naprawdę takie no nie, znaczy to, myślę, że to pytanie jest raczej nie zabawne, tylko złośliwe, prawda? No po prostu nie da się w 500-tysięcznej armii księży i tam i tak dalej, no, żeby papież dokładnie rozliczał kogokolwiek. Od tego są dykasteria do spraw duchowieństwa, kongregacja doktryny wiary i tu dostawały one wyraźne instrukcje, wyraźne zalecenia, co mają zrobić. Właśnie działania ostrego, jednoznacznego i wyrazistego i to właśnie od, jak tylko się ujawniały sprawy, to od razu się pojawiło. Pamiętajmy, że w 80. jeszcze latach ogromna część lewicowo-liberalna, taka postępowa, pisała z zachwytem pedofilii i już naukowcy dowodzili, że jest świetną rzeczą, która pomaga i dzieciom, i ludziom, i tak dalej. I wtedy ten temat w ogóle nie istniał. Artyści się przechwalali, artyści, tym, że mają kontakty z małoletnimi różnego typu i mogę dodać dużo przykładów takich. To był zupełnie inny klimat właśnie i straszne kłamstwo i straszna krzywda dzieci. Ale ten temat nie istniał. Zaczął się pojawiać właśnie, że jednak to jest kłamstwo straszne, że jednak to jest oszustwo i te dzieci straszliwie cierpią dorastając. No to właśnie od razu zaczęło się ściganie i Jan Paweł II to właśnie był absolutnie jednoznaczny właśnie. No nawet ksiądz Isakowicz Zaleski, który jest takim tropicielem pedofilii w kościele, bardzo ostrym i biskupi polscy dosyć chyba z tego powodu nie przepadają za nim. Właśnie opowiada, jak widział, jak on krzyczał na kardynałów amerykańskich, że zbyt opieszale działają, że muszą dużo bardziej ostrze i jednoznacznie reagować na te zbrodnie i nadużycia. Więc to jest zadanie papieża, pilnować, żeby taka formacja w seminariach była, która pomoże wyselekcjonować ludzi, lepiej psychologicznie wykształcić, dawać procedury pomocy ofiarom i tak dalej, i tak dalej. To jest zadanie papieża, a nie jednostkowe rozstrzyganie poszczególnych przypadków. No przecież to zgódźmy się, że to nie ma wielkiego sensu niestety.
Wróćmy na koniec do społeczeństwa obywatelskiego, bo to jest główny temat naszej rozmowy. Co dalej, pastor Paweł Chojecki?
Właśnie chciałem zapytać księdza doktora, gdzie w Polsce w tej chwili odbywa się ten dialog, który ma przygotować polskie elity do budowania takiego właśnie tej wizji Jagiellonii, gdzie, czy potrafi ksiądz wskazać jakieś, nie wiem, organizacje, środowiska i jakie nadzieje dla odbudowania jednak tego etosu rozmowy, rozumienia się, tolerancji, zgadzania się, żeby pośród nas byli inni, mający takie same prawa jak my. Gdzie to w Polsce teraz się dzieje?
Znaczy, to trudno niestety mi pokazać. Stanowczo za mało właśnie. Ja powiedziałbym, że trochę kapituluję. Mówiłem, że właściwie zacząłem jako student fizyki w 70-tych latach, na początku włączając się w działalność tej opozycji demokratycznej, zacząłem działać na rzecz zdrowego rozsądku w życiu publicznym. I to było takie moje, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek. A od jednak paru lat już zrezygnowałem i walczę o prawo istnienia zdrowego rozsądku w przestrzeni publicznej. Że przynajmniej tyle nam zostało, żeby można było jednak zdrowym rozsądkiem oceniać pewne rzeczy, bo coraz więcej widzę niezdrowego rozsądku, by nie rzec szaleństwa. Myślę, że są takie właśnie, no, Rzeczpospolita stara się być gazetą, która dziennikarze, którzy starają się analizować, a nie sprzedać nam swoją ideologię. No, to każdy jakiś dziennikarz jest bezcenny. Politycy, no to niestety nie widzę takich symptomów, ale właśnie Rzeczpospolita i plus minus, myślę, że się starają w Kościele katolickim, środowisko więzi, w takim młodszym, konserwatywnym Klub Jagielloński, ale to są już bardzo pojedyncze środowiska. Kultura liberalna stara się budować jakiś dialog i dopuścić różnych ludzi do głosu, ale to są kropelki w morzu potrzeb, że tak powiem. To społecznie nie rokuje, dopóki nie będzie jakiejś zmiany. Ale zmiana będzie pewnie dopiero, jak będzie jakieś spotrząśnięcie życiem społecznym, będzie jakiś, to starożytnie nazywali taraxis, tumult, zaburzenie, jakieś takie poważne, które zmusi do rewizji, bo na razie to raczej jest równia pochyła.
Zapraszamy więc po raz kolejny do telewizji Idź Pod Prąd, bo tutaj też zajmujemy się takim dialogiem.
Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Rzeczywiście środowisko telewizji Idź Pod Prąd ściera różne poglądy. Są ateiści, katolicy, protestanci, buddyści, a przede wszystkim aktywizujemy naszych widzów do działania, żeby wzmocnić społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami ksiądz dr Maciej Zięba. Dziękujemy. Witam ponownie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Przed chwilą wysłuchaliśmy rozmowy z księdzem doktorem Maciejem Ziębą. Zaraz poproszę o komentarz pastora Pawła Chojeckiego, ale na początek kilka słów o życiorysie księdza Macieja Zięby. Był magistrem fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Działał w podziemnej Solidarności w latach 80. W 89 roku tworzył w Gazecie Wyborczej rubrykę religijną Arka Noego. W latach 1998-2006 był prowincjałem polskiej prowincji Dominikanów, czyli można powiedzieć, był szefem Dominikanów w Polsce. W latach 2007-2010 był dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest byłym członkiem Komisji Trójstronnej. Pastor Paweł Chojecki, oczywiście nie wymieniałam wszystkich funkcji księdza doktora Zięby. Dlaczego to jest takie ważne, że ksiądz Zięba zdecydował się na rozmowę w Idź Pod Prąd? Jakie to ma znaczenie dla naszego środowiska?
Ten artykuł w Rzeczpospolitej sprzed, nie wiem, tygodnia, trochę więcej może,
był inspiracją.
Zwrócił naszą uwagę, że wiele tez, które głosimy tutaj, pojawiło się także w artykule księdza doktora Zięby. Stąd stwierdziłem, że ze względu na to, że to jest człowiek z przeciwnej strony barykady, że to jest człowiek głęboko zanurzony w historię i PRL-u, i tej tak zwanej trzeciej RP, osobista znajomość z Janem Pawłem II, czyli można powiedzieć, był takim świadkiem od kuchni tych wszystkich wydarzeń i przemian, bo przecież Jan Paweł II miał kluczową rolę w utworzeniu trzeciej RP, w tych przemianach komunistycznych, i teraz zaczyna dostrzegać, można powiedzieć, błędy czy braki tego, co stworzyli. Nie? Bo trzecia RP w dużej mierze jest tworem tej, można powiedzieć, linii Jana Pawła II. Nie? I ksiądz doktor krytykuje polskie społeczeństwo dzisiaj. Krytykuje stan elit politycznych i mówi, że jeśli to pójdzie dalej, to nam się to rozleci. Nie? Że potrzeba, tu mówi też na końcu tego wywiadu, o kryzysie, nie? O jakimś wstrząsie, o przebudzeniu.
Musi być dopiero wstrząs w życiu społecznym, żeby nastąpiła zmiana. I ksiądz dr Maciej Zięba raczej jest taki pesymistyczny, jeśli chodzi o przyszłość naszego narodu, bo mówi, że jesteśmy na równi pochyłej. Od razu cię zapytam o ten wstrząs.
To tylko jeszcze może dokończę tę myśl. Pomyślałem więc, że choć to jest człowiek z całkowicie innej bajki, Jan Paweł II, Gazeta Wyborcza, Komisja Trójstronna, czyli jakiś taki zarzewie budowy rządu światowego, czy jakiejś likwidacji państw narodowych, do tego wątku jeszcze będę chciał
to widać
później
po komentarzach
wrócić.
Od was jesteście zdziwieni, nawet padł taki humorystyczny komentarz, że ksiądz w sekcie, co powiedzą na to katolicy, do waszych głosów
nie,
już za chwilę
myślę, że spora część rozsądnych katolików absolutnie nie bierze poważnie pod uwagę tych zarzutów przeróżnych hejterów. Tu smutne, że ksiądz doktor podaje środowisko Rzeczpospolitej jako ten obszar budowania tego jagiellońskiego dialogu, a to przecież właśnie Rzeczpospolita była jednym z takich narzędzi ataku na nas, jeśli chodzi o właśnie przedstawianie nas jako sektę. Co prawda redaktor, który ten materiał stworzył, zapytał mnie, czyli jak gdyby takie minimum takiej rzetelności dziennikarskiej zostało zachowane, ale mniej więcej w taki sposób, że ktoś mnie oskarża, że bije żonę, no i on mnie pyta, czy bijesz żonę? No i teraz na takie pytanie jest trudno...
Pytanie z tezą. No
co powiem, że nie? To najpierw powinny być jakieś dowody, nie? On absolutnie, ten redaktor, kiedy bierze senatora Burego, zresztą z tej opcji nie pisowskiej, tylko tej drugiej, tam jakiejś pseudoobywatelskiej, w ogóle nie dopytuje się, no ale zaraz, to jest na jakiej podstawie, jakie dowody pan senator wskaże, że to jest sekta, nie? Czyli taka powinna być linia. Ktoś oskarża kogoś, no to trzeba spytać o dowody, a dopiero pytać ewentualnie oskarżanego.
Ale tutaj... to warto dodać, kiedy zapytałeś księdza Zięby, gdzie jest to środowisko. W tym momencie wymiany poglądów, dyskusji miał pewną trudność. Powiedział tak, o Rzeczpospolitej, tak. Powiedział o Klubie Jagiellońskim.
Ale pozwól, że jeszcze dokończę ten wątek, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten wywiad. To zresztą twoja zasługa, jeśli chodzi o dotarcie do księdza doktora i omówienie szczegółów tego wywiadu. Myślę, że to jest ważne, żeby też nasi widzowie, którzy mają być przyszłą elitą Rzeczpospolitej, uczyli się rozmawiać z takimi ludźmi, poznali ich argumenty, nie tylko żeby, że tak powiem, ich zaszufladkować i powiedzieć lewaki czy tam no, jakieś epitety, nie? Ale żeby zobaczyć, jak ci ludzie myślą. Czy jest jakaś szczerość w ich poglądach? Czy jest jakiś punkt zaczepienia? Czyli jest jakiś element prawdy w tych poglądach? I bazując na ich szczerości i na tym elemencie prawdy, można od tego zacząć budowanie prawdziwej rozmowy,
jakieś
prawdziwego
punkty,
dialogu. Nie?
Punkty wspólne. O tym mówiliśmy też przy okazji filmu Hejter, że to tak naprawdę napędza tą taką skłonność Polaków do nienawiści tej drugiej strony, brak tego dialogu i brak traktowania tej drugiej strony jako ludzi,
jako ludzi,
partnerów do rozmowy.
I widziałem takie głosy już na czacie, bo śledziłem sobie czat, czyli wasze reakcje naszych najwierniejszych widzów, bo oni się tam na czacie udzielają. No i widziałem, że piszecie o tym, że no, widzicie jakąś pewną autentyczność i szczerość w tym człowieku. Choć on jest całkowicie przeciwnej strony barykady, to element uczciwości jest w nim. Jest też element prawdy i to na przykład to, że potrzebujemy wstrząsu. To my to dokładnie to samo mówimy.
To jest na przykład sztuczny podział.
Poczekajmy, jeszcze z tymi sztucznymi podziałami poczekajmy, ale te elementy prawdy. No na przykład to odwołanie się do zdrowego rozsądku. Jeszcze niezależnie jeszcze, jak go tam rozumiemy, ale tu ksiądz doktor mówi, że w czasie studiów no to miał taki postulat, żeby zdrowy rozsądek zwyciężył. A zobaczcie.
A teraz walczy, to żeby jest w ogóle bardzo, zdrowy rozsądek istniał
żeby
w przestrzeni.
W ogóle pozwolić zdrowemu rozsądkowi
mówić. Można powiedzieć,
że
od czasów komunistycznych my cofnęliśmy się.
Jest gorzej, także kiedy przejdziemy do tych kwestii moralnych, rozliczenia komunizmu, Jaruzelski, o, to już widzimy ogromne zgrzyty. Czy przy ocenie Jana Pawła II znowu będziemy widzieć ogromne dysproporcje. Zresztą myślę, że do nich za chwilę przejdziemy. Ale w tej diagnozie ogólnej jest naprawdę wiele wspólnego. Nie? Nie wiem, jaka będzie wasza ocena. Czy warto z takimi ludźmi jak
czekamy na wasze głosy
ksiądz
cały czas.
Zięba rozmawiać, czy nie? Także tu otwieramy debatę, Widź pod prąd. Bardzo was proszę o... Tylko tam, wiecie, kulturalnie.
Ale
proszę,
wraz,
żeby nie, bez
wraz
epitetów.
Z nowym studiem, dzięki Bogu, coraz to nowi goście z różnych stron barykady, można powiedzieć, są w telewizji. Idź pod prąd. Chciałam dopytać jeszcze o ten wstrząs.
Powiem o to słowo podziękowania dla księdza doktora. Rzeczywiście ksiądz jest takim, no, że tak powiem, rozrywanym człowiekiem w mediach. Znalazł czas, żeby z nami porozmawiać. To pokazuje, że tę potrzebę dialogu, takie niezamykania się z definicji na jakieś środowiska, on traktuje poważnie. To też jest wielki plus, bo próbowałem rozmawiać z wieloma politykami, no może z wieloma, to z kilkoma politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy kiedyś albo byli moimi przyjaciółmi, czy tam twoimi też niekiedy, na przykład profesor Zybertowicz, żeby nie być gołosłownym, czy ksiądz Isakowicz, no on nie jest politykiem, no ale powiedzmy z tej prawej stronie, to przecież ja mu tubę trzymałem, jak tutaj robił tą swoją główną demonstrację przeciwko zakłamywaniu zbrodni ludobójstwa na Polakach, na Ukrainę, nie? I jeszcze paru bym wymienił, ale to już dam spokój. Oni odmawiają występu Widź pod prąd. Nagle jesteśmy dla nich trendowaci. Zobaczcie.
To jest bardzo ciekawy punkt, że...
A tu z przeciwnej strony barykady człowiek, którego się nie spodziewałem. Kiedy polecałem ci spróbowanie zorganizowania tego wywiadu, nie wierzyłem, że to się uda. Także zobaczcie, a kiedy z kolei poprosiłaś profesora Zybertowicza, no byłem przekonany, że przynajmniej grzecznie odpowie. Że przynajmniej grzecznie odpowie. A tu zobaczcie, jaka dysproporcja. Czyli z obozu...
Niestety tak samo z księdzem Isakowiczem Zalewskim, czyli widać, że ze środowiska lewicowego mogłoby się wydawać, że w wielu kwestiach się różnimy, liberalnego powiedzmy.
O, tak lepiej, bo to jest...
Jest większe otwarcie na dyskusję powiedzmy z biblijnymi chrześcijanami.
Myślę, że to jest pewna jak gdyby, czy wyrobienie charakteru, czy pewna wizja świata, że w PiSie, nawet jak są umysły wielkości profesora Zybertowicza i on by chętnie ze mną porozmawiał i mielibyśmy różne ciekawe rzeczy do że tak powiem, dyskusji twórczej, to on nie zrobi tego, nie przyjdzie do Idź pod prąd. Dlaczego? Bo się boi swojej sfory, bo go zaszczują ten jego kato-taliban, nie? Czyli można powiedzieć, że ten odruch plemienny w PiSie jest tak wielki, że nawet wielkim umysłom uniemożliwia wydostanie się z tych ograniczeń sfory. A zobaczcie, po stronie tej powiedzmy liberalnej widać, że jest większa odwaga myślenia. Ja nie mówię, że jest tam większe wartości moralne, nie. Że jest tam więcej mądrości? Nie, bo zapewne więcej postulatów by było słusznych w obozie Prawa i Sprawiedliwości, z którymi byśmy się zgadzali. Ale więcej odwagi intelektualnej na pewno jest po stronie niestety tej liberalnej, nad czym ubolewam. Bo to w oczach młodego pokolenia kompromituje obóz prawicowy. I PiS właśnie, i tu profesorze Zybertowicz. Jak pan profesor może coś takiego firmować? Ciemnogród, zabobon, zamknięcie. A tu widzi pan profesor? Konkurencja nie ma problemu z rozmową. Wstyd.
Ksiądz doktor Maciej Zięba odwoływał się również do słów Jana Pawła II, do idei Jagiellońskiej. O tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam cię dopytać o ten wstrząs, bo no jest dobrze. To tytuł dzisiejszego programu. Rok temu była premiera pierwszego filmu braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, i wiele osób myślało, że to będzie ten wstrząs, zerwanie z obłudą, skryciem pedofilów w kościele katolickim. Jednak ten wstrząs nie nastąpił. Ksiądz dr Maciej Zięba mówi, że potrzeba tego wstrząsu, ale co według ciebie powinno być tym wstrząsem, który naprawdę odmieni Polskę?
Ten wstrząs nastąpił, ale w bardzo niewielkim procencie Polaków. Tak bym scharakteryzował wpływ filmu Sekielskich. Myśmy rzeczywiście też spodziewali się wstrząsu. Pani Hania Szen też na swoim Twitterze pokazała, że no jednak Polacy nie chcą jakiejś pogłębionej dyskusji na ten temat. Czyli my, pracujący umysłem i sercem na poziomie idei, spodziewaliśmy się wstrząsu. Ale trzeba przyjąć tutaj, można powiedzieć, perspektywę profesora Dąbrowskiego, że jednak zdecydowana większość ludzi nie myśli kategorią idei, tylko kategorią osobistego interesu. Czyli oni nie myślą kategorią prawdy, tylko co ja z tego będę miał, ewentualnie co moje środowisko z tego będzie miało, albo co nie będzie miało. Taka nawalanka między ulami. Oto mniej więcej to z filmu Polityka, no już niższy poziom niż profesor Dąbrowski. Także ta część Polaków, która myślała kategorią prawdy i idei, przeżyła wstrząs. I wiele takich śladów było. No, tu taki przykład z Krakowa. To jest analogiczna sytuacja jak z tym filmem, to ślub Kaczyński-Kurski. Nie? Jak Kurski prowadzi cudzołożną parę do katolickiego ołtarza. Nie? To zdjęcie to jest już splugawienie elit katolicko, tych powiedzmy katolicko-narodowych, czy jak je tam nazwać. I to jest przy, że tak powiem, błogosławieństwie biskupa Jędraszewskiego. On wydał osobistą zgodę.
I rzeczywiście dla wielu katolików to był wstrząs.
Na tę parodię.
Drugi ślub kościelny.
Także właśnie mówię, te prawdy docierają tylko do części elity. I tam budzą szok i prowadzą do oczyszczenia, czyli do nawrócenia. To jest właśnie ten kryzys. Ale dla powiedzmy 85 czy 90% Polaków to jest sprawa zbyt daleka, zbyt mało ich dotycząca. I tu trzeba innego wstrząsu. I ten wstrząs idzie. Ten wstrząs to jest bankructwo państwa. Wczoraj cały program o 13:00 temuśmy poświęcili. To bankructwo państwa nadejdzie. O ile ci ludzie nie przejmują się światem idei, nie przejmują się tak bardzo prawdą, nie sięgają osobiście do Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa, albo robią to tylko na Wigilię i kawałek, fragment Ewangelii Łukasza przeczytają i tyle, to jest ich cały kontakt z prawdą, o tyle kontakt z ich portfelem będzie poważnym wybudzeniem z letargu.
Czyli nie od strony
nie od strony głowy, tylko od strony, przeciwnej.
Portfela. Dzisiaj rozmawiamy o społeczeństwie obywatelskim i teraz na zachętę krótki materiał od Fundacji Twój Ruch. Podziękowanie za przekazanie 1% podatku, a potem przenosimy się do Krakowa. Dziękujemy za ten materiał i zachęcamy do kontaktu z Fundacją Twój Ruch, kontakt@twójruch.net. A ja witam serdecznie Agnieszkę Rzepkę-Bastę, reżyser teatralny. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Agnieszko, jesteś uczennicą słynnej Anny Osławskiej. Byłaś gorliwą katoliczką, byłaś związana z dominikanami. Jak ty odebrałaś naszą rozmowę z księdzem doktorem Maciejem Ziębą?
Chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować księdzu doktorowi Maciejowi Ziębie za odwagę i mądrość i chęć wystąpienia w telewizji Idź Pod Prąd. Tego rzeczywiście mi brakowało. Jeszcze jako katoliczka, jak zaczęłam oglądać telewizję Idź Pod Prąd, to właśnie brakowało mi takich dyskusji otwartych z teologami, z księżmi z Kościoła katolickiego, żeby móc właśnie wyrobić sobie swoje zdanie i usłyszeć tą konfrontację. Także bardzo gorąco dziękuję i gratuluję księdzu doktorowi. I dziękuję za te odpowiedzi, za to, że zmierzył się właśnie z tymi trudnymi pytaniami, bardzo niewygodnymi dla Kościoła katolickiego. Jednak bez tego oczyszczenia no, nie będzie to możliwe. W związku z tym bardzo, bardzo dziękuję za ten wywiad, który mam nadzieję w przyszłości przyczyni się do takiej głębszej dyskusji właśnie na linii protestanci, biblijni chrześcijanie i katolicy.
Bardzo dziękuję, Agnieszko, za zadanie tego trudnego pytania. Też mam osobiście nadzieję, że jest to początek takiej konstruktywnej dyskusji nie tylko pomiędzy politykami, ale pomiędzy katolikami i protestantami. Chciałam cię zapytać, pochodzisz z Krakowa, jest to taki konserwatywny region. Ty opuściłaś kilka lat temu Kościół katolicki, teraz jesteś biblijną chrześcijanką. Jak to ta twoja zmiana duchowa wpłynęła na postrzeganie ciebie w twoim środowisku w Krakowie?
No nie było łatwo i nie jest łatwo. Na pewno trudno rozmawia mi się z moimi byłymi znajomymi, przyjaciółmi. No nie jest łatwo, ale ja nie tracę nadziei. Jestem właśnie uczennicą profesor Anny Osławskiej, która zawsze stawiała właśnie na dialog i stawiała na prawdę. Ona była związana i przyjaźniła się z księdzem profesorem Józefem Tischnerem, którego dzisiaj pragnę zacytować. Prawda stała się dla nas wezwaniem, które nie znosi sprzeciwu. Bez uznania dla zobowiązania płynącego od strony prawdy i bez wierności prawdzie nie jest możliwa nasza nadzieja i nasze wyzwolenie. Decyzja wyboru prawdy jest decyzją dziejotwórczą. Kto tego wyboru nie potrafi dokonać, staje na marginesie historii. W wyborze tym chodzi nie tylko o wybór prawdomówności lub intelektualnej uczciwości, ale ostatecznie o prawdziwą nadzieję. O wybór nadziei, która jest z prawdy. To są oczywiście też słowa wybitnego poety Norwida, który pisze o tym, że nadzieja jest z prawdy, z niej doświadczenie i wytrwałość, ale i sąd jest z prawdy. Ja poznałam tę prawdę, która jest objawiona w Słowie Bożym, w Jego Testamencie, w Jezusie Chrystusie. W związku z tym nie mogę tracić nadziei na to, że kiedyś katolicy staną również w tej prawdzie i ta prawda ostatecznie ich wyzwoli, czego im z całego serca życzę i za co się modlę.
Dzisiaj nie tylko pastor Paweł Chojecki wymachuje Nowym Testamentem. Jeśli nie macie egzemplarza, to piszcie na sklep maupa.idzpodprad.pl. Chciałam odnieść się do słów księdza doktora Macieja Ziębę z artykułu w Rzeczpospolitej. W społeczeństwie, które albo wyklucza jakąś grupę, albo ofiaruje przynależność bez wolności lub też wolność bez przynależności, demokracja nieuchronnie się degeneruje. Mówimy o idei dialogu, o idei wymiany zdań, ale patrząc na ostatni raport prześladowania chrześcijan ewangelicznych w Polsce, kiedy podawaliśmy przykład Grzegorza Doleckiego z Janowa Lubelskiego, który właśnie angażował się obywatelsko w różnych dziedzinach, został zaatakowany wielokrotnie, jego samochód został spalony po tym, jak zaangażował się w działalność w telewizji Idź Pod Prąd, to jak my w ogóle możemy mówić o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, kiedy jest taki klimat w Polsce, pastor Paweł Chojecki?
Klimat to jedno, ale myślę, że taka bierność, czy wręcz celowe takie zaniedbywanie swoich obowiązków przez państwo, to jest dopiero coś strasznego, bo można mówić ładnie o tolerancji we Wrocławiu, w Warszawie, pewnie też i w Krakowie, choć jak Agnieszka mówi, jeśli chodzi o społeczne więzi, to już jest trudno, nie? Że jeśli jesteś katolikiem i mówisz to samo, to jest wszystko w porządku, ale jeśli mówisz, nie, no to ja rezygnuję z tego kościoła czy z tej organizacji religijnej i dalej mówisz to samo, to już jesteś sekciarką. Nie? Zobaczcie, to nawet wśród takiej tak zwanej elity, no bo ludzi tak myślących elitą nie mogę nazwać, no ale oni funkcjonują jako elita w naszym społeczeństwie. Ale zobaczcie, Janów Lubelski to jest ten obszar, gdzie chyba najwyższy procent tam był poparcia dla Dudy, czy w ogóle PiS tam w niektórych gminach, to tam do 80%, różne takie rzeczy. To jest ten rejon Polski, bardzo patriotyczny, bardzo zasłużony w różnych rzeczach, ale jednocześnie tak zamknięty, jeśli chodzi o dyskusję o prawdzie, dyskusję o światopoglądzie, o stanie Kościoła, że tam można powiedzieć od najmniejszego do największego wszyscy akceptują siłowe rozprawianie się z innowiercami. Tam, wiecie, część, no jak ktoś to zrobił, inni to tolerują. Bo zarówno w miejscu pracy, jak i mówiliśmy o takich działaniach społecznych Grzegorza, czyli on jest kuratorem sądowym, prowadzi rodzinny dom dziecka, także w tym obszarze też działa. Także ze strony tych instytucji dokładnie takie samo odrzucenie i to jasno było powiedziane. Ty zmieniłeś Kościół i za to będziemy cię karać. Oczywiście policja nic nie zrobiła, żeby zabezpieczyć ślady. Oczywiście prokuratura Janowska też nic nie zrobiła i umyła ręce, umorzyła.
Czyli widać społeczna, z drugiej strony
tak.
Władza.
Także wiecie państwo, zanim to, co ksiądz Zięba opowiada o tolerancji i co tam pewnie na uniwersytecie sobie może jeszcze z kilkoma osobami pogadać, zanim trafi do Janowa Lubelskiego, no to wygląda, że możemy nie zdążyć, chociaż tak jak powiedziała Agnieszka, nie tracimy nadziei, bo naszą nadzieją jest Jezus Chrystus i dlatego się nie zniechęcamy, ale chcę, żeby państwo zrozumieli, jaka jest skala do nadrobienia, bo to jest praktycznie po zaborach i komunizmie. To, co mamy, to jest efekt zaborów i komunizmu. Ten właśnie bastion oblężonej katolickiej twierdzy.
Akurat ksiądz doktor Maciej Zięba przyznał ci rację, że brak tego rozliczenia wpływa tak naprawdę na ten podział, który dzisiaj widzimy, na te...
Co mnie zdziwiło, bo tu ksiądz Zięba bez żadnych ogródek powiedział, że tak, tośmy źle zrobili i mówi, oczywiście tam nie umielibyśmy zrobić tej dekomunizacji na poziomie prawa, ale powinniśmy przynajmniej zrobić dekomunizację na poziomie moralności, na poziomie rozliczenia moralnego. I to on, nie ja, mówi, nie zrobiliśmy tego.
Agnieszko, chciałam cię na koniec zapytać, jakie są twoje doświadczenia w budowaniu dialogu z ludźmi, z którymi się nie zgadzasz w wielu kwestiach. Jak to robić? Od czego zacząć?
No myślę, żeby zacząć od poszukiwania takiego wspólnego mianownika, wspólnej sprawy. Co ja mogę zrobić dla Polski z tobą razem, pomimo że różnimy się w tym, w tym, w tym i w tym. Od tego zaczynam rozmowę i muszę wam powiedzieć, że dochodzę do... Czasami naprawdę mam bardzo twórcze i bardzo mądre rozmowy z ludźmi, z którymi powiedziałabym, że nic mnie wspólnego nie łączy. A jednak gdzieś znajdujemy wspólny mianownik i w takich sprawach właśnie poczucia sprawiedliwości, prawa, moralności dochodzimy do porozumienia. Gdzieś to się dzieje, więc nie zniechęcajmy się, szukajmy właśnie takiego wspólnego mianownika. I zapraszajmy właśnie takich gości jak dzisiaj, gdzie właśnie tym wspólnym mianownikiem tą zachętą jest właśnie potrzeba oczyszczenia. Tutaj właśnie znajduje wspólny mianownik, na przykład z księdzem Maciejem Ziębą. Przeczytałam ten wywiad, który dał dla Rzeczpospolitej z maja tego roku. I no, wstrząsnęły mną te słowa, że tak dalej być nie może, że Kościół musi się oczyścić, że musi być, nie może być dalej taki właśnie systemowy i że właśnie musimy iść w stronę pomocy tym ofiarom niewinnym i bezbronnym i strasznie skrzywdzonym. W związku z tym to było bardzo ciekawe, że ten wywiad udało się przeprowadzić i dla mnie bardzo zachęcające, więc mam nadzieję, że dojdzie do dalszej dyskusji, takiej na argumenty.
Dziękuję, Agnieszko. Przy okazji polecamy program Ostatnia spowiedź z Twoim udziałem, pastor Paweł Chojecki.
Agnieszko, jesteś osobą silnie związaną z teatrem, ze środowiskiem aktorskim i dzisiaj będziemy mieć też o 18:00 niezwykłe spotkanie z aktorem.
Piotr właśnie. Cyrwus, Widź pod prąd, już o godzinie 18:00. Zapraszamy
swojego,
was serdecznie.
Z twojego kręgu kulturowego rozumianą tą małą ojczyznę. Jak byś zachęciła naszych widzów, żeby poświęcili czas, żeby poznać lepiej sylwetkę tego aktora?
Bardzo dużo dobrego słyszałam o tym człowieku i też no, w swoim czasie, kilkanaście lat temu, z podobnymi ludźmi być może, że się przyjaźniliśmy. Także przepiękna rola też księdza profesora Józefa Pisznera, którą kreował w Teatrze Starym ten aktor właśnie Piotr Cyrwus, no coś wspaniałego, wartego polecenia. Cenię go sobie jako aktora za jego powściągliwość, klasę, poczucie humoru i taki tak. Także zachęcam.
Niesamowite rzeczy dzieją się w Idź pod prąd. Już za chwilę pokażemy fragment tej rozmowy Grety Samuel i Euniki Chojeckiej. To jest najbardziej znana jego rola, to jest Ryś z serialu Klan, ale wiem, że nie chcę, ale tak mówię dla szerszej publiczności.
Także zaproście swoje babcie, żony, mamy, no nie wiem, kto oglądał ten serial, a na pewno miał on no, wielu widzów. Oczywiście kojarzenie pana Piotra tylko z tą rolą to jest...
Piotr Cyrwus zagrał również w Hejterze, w Legionach, w filmie Wyklęty. Także
to jest bardzo też ciekawe, że w filmie Wyklęty
czeka nas
grał.
Bardzo ciekawa rozmowa. Będzie również o Bogu.
Dziś na 18:00.
I o Biblii. Teraz fragment tej rozmowy. Żegnamy się, Agnieszko, z tobą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Do zobaczenia.
Miłego dnia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia, a już za chwilę przejdziemy do waszych pytań. Teraz fragment wywiadu.
A z nami jest Piotr Cyrwus, aktor filmowy, teatralny, reżyser, prezenter filmowy i telewizyjny. Witamy serdecznie. Zacznijmy od sali samobójców Hejtera, Jana Komasy.
W dzisiejszym dualistycznym świecie myślę, że dużo jest takich zdarzeń, gdzie właśnie dajemy się wkręcić właśnie w taki dualizm przeciwieństwa, a niektórzy ludzie potrafią to wykorzystać do swoich celów, nie zawsze dobrych. I myślę, że tu ten hejt, ten hejter właśnie jakby dotyka jakby wierzchołka góry lodowej. Chyba bardzo trudno jest nam przy tylu bodźcach przewrócić myślenie całego społeczeństwa, bo to już chyba to się już dawno skończyło. Mamy tyle tych portali, tyle mediów, że każdy z nas, który ma poglądy jakieś, sobie otwiera tylko te, które lubi i w których się dobrze czuje, reszty się nie słucha. Jeszcze nie skończyłem mojego życia, ciągle biegnę. Nie wiem, czy będę aktorem. Na razie jestem tym aktorem i cieszę się, że mogę pracować w tym zawodzie i cieszę się, że mogę też obdarowywać ludzi i mogę z nimi w ten sposób rozmawiać. Miałem to szczęście, że w moim życiu zasmakowałem sukcesu aktorstwa. Wiara powinna być światłem, nie reklamówką. A zresztą mamy tyle reklamy naokoła, że nie potrzebujemy tego reklamować.
Oglądałyśmy Klan.
Nie wyobrażałem sobie, nikt wtedy sobie nie wyobrażał, ile to będzie trwało, że to tak będzie się dobrze rozwijać pod tym względem. Ja nie uważam moich ról za sukces. Jestem chrześcijaninem, czytam Biblię, czytam Nowy Testament. Przede wszystkim staram się mieć z nim kontakt nie tylko podczas mszy świętych, tylko codziennie.
W lesie dziś nie zaśnie nikt. W tym filmie zagrał pan księdza. Jest to polski horror, ale również taki prześmiewczy, można powiedzieć, film.
Tu jest taki właśnie troszkę z przymrużeniem oka i można się tu uśmiać i postraszyć. I nikt nie będzie obrażony, że można się na tym, niektórzy ludzie mówią, że cały film się prześmiali na tym filmie, niektórzy mówią, że cały film się bali i to jest właśnie taki gatunek. Widzi pani, że możemy my katolicy z ewangelikami pięknie porozmawiać o sztuce i Bogu.
Niesamowita rozmowa w telewizji Idź Pod Prąd. Piotr Cyrwus, aktor i reżyser. Już o godzinie 18:00 zaproście waszą rodzinę. Z pewnością, z chęcią obejrzą ten wywiad, a ja już przechodzę do waszych pytań. Dziękuję serdecznie. Domelson, cieszy mnie to, że w Idź Pod Prąd zaprasza się ludzi, których bym się nie spodziewał. Żadna sztuka rozmawiać tylko z tymi, którzy się z nami zgadzają. Niech ta ma całkiem pierdyknie. Brawo, Idź Pod Prąd.
O to się modlimy. Chwała Bogu, że już te tamy przełamuje, że już tak wielu ludzi z innych stron. Przecież Konfederacja tu gościła, PiS gościł, dwóch polityków z tej opcji. Pan Andrzej Sośnierz, to bardziej to skrzydło gowinowskie porozumienia, ale jednak ta ekipa pisowska. No i teraz ksiądz doktor, wcześniej gościł też rzecznik Kurii Wrocławskiej. Chcę jasno powiedzieć, my nie budujemy porozumienia międzykościelnego. Nie? Absolutnie ekumenizm jest nam całkowicie obcą i uważamy ją, ja osobiście ją uważam ekumenizm za coś szkodliwego, bo to jest rozmywanie prawdy. Nie? W obszarach Kościoła, w obszarach tego, kim jest Jezus Chrystus, tu musimy być bardzo precyzyjni. Nie możemy sobie pozwalać na to, jak ksiądz doktor mówił, na te odcienie szarości, które zostały później.
Nie wiadomo, co jest dobre.
Tak, właśnie. Czyli nie budujemy ekumenizmu. Ale żyjemy przecież w jednym państwie. Żydzi, katolicy, prawosławni, Polacy, Tatarzy. Wymyślcie jeszcze, przecież są ateiści, są też buddyści.
W artykule ksiądz doktor Zięba odwołuje się do Złotego Wieku, o czym często mówimy w telewizji Idź Pod Prąd.
No i teraz my, krytykując siebie nawzajem w obszarze teologii, postrzegania Boga, sposobu zbawienia, musimy jednocześnie, i to powtarzam, jednocześnie, co jest bardzo trudne, tu trzeba naprawdę wielkości serca i umysłu, że zwalczamy się w jednym obszarze, czy walczymy ze sobą w jednym obszarze, a jednocześnie możemy rozmawiać, a nawet w niektórych miejscach współpracować. To jest właśnie to, czego chcemy nauczyć znowu się dzisiaj i chcemy dawać wzór tego Polakom.
To tutaj cię dopytam.
To jest właśnie tradycja Jagiellonów, tej Jagiellonii. To jest właśnie tradycja Złotego Wieku. Tu Polska jaśnieje na mapie całego świata, gdzie Konfederacja Warszawska, gdzie cała szlachta, przecież bardzo mocno, że tak powiem, naparzająca się religijnie, jednocześnie cała szlachta powiedziała z powodu wiary, polski szlachcic przeciwko drugiemu polskiemu szlachcicowi szabli nie wyciągnie. To jest etos, który chcemy przywrócić w dzisiejszej Polsce. To jest etos Idź Pod Prąd w obszarze polityki. W obszarze Kościoła nie, ale w obszarze polityki tak. W obszarze Kościoła powinniśmy być restrykcyjni. Oczywiście prawdą jest to, że absolutnie żaden przymus nie może być stosowany, jeśli chodzi o nawracanie, czy wybór wiary, czy niewiary i tak dalej. Ale tu każdy powinien mieć jasną tożsamość, katolik, katolicką, ewangeliczny chrześcijanin taką, luteranin taką, kalwinista taką. Nie ingerujemy w to. Ale na poziomie Rzeczpospolitej, czyli rzeczy wspólnej, musimy stanąć ręka w rękę i walczyć o rzeczy wspólne. To jest sztuka, która się udała przez kilkadziesiąt lat, czy może nawet Jagiellonów zaliczając, no to można powiedzieć, że
musi
nawet przez
stać,
jakieś 200 lat.
Żebyśmy znów, tak jak w czasach Jagiellonów, razem walczyli o dobro wspólne. Ksiądz doktor Zięba mówi o tym podziale, który wyraźnie zaznaczył się w czasie ostatnich wyborów prezydenckich na te dwa obozy. Prawie 70% Polaków poszło do urn. W czasie kampanii było dużo tematów zastępczych, ale które wywoływały emocje, i teraz już mamy po wyborach, okres powyborczy. Może to jest ten dobry moment, żeby zacząć myśleć o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, ale tu warto się zapytać, co musi się stać, żeby Polacy w ogóle mieli chęć budować wspólnotę.
Zobaczcie, że politycy stracili ochotę do dialogu. Politycy pisowscy, którzy szukali poparcia dla Dudy, to wtedy im tu byli gotowi coś powiedzieć, uśmiechnąć się i tak dalej, i tak dalej. Po wyborach szluz, już oni są zamknięci. Także widać, że politycy tutaj nic nie zmienią, jeśli chodzi o budowanie społeczeństwa obywatelskiego, albo nawet jeszcze coś złego zrobią.
Bo być tak może jak im to jest na rękę, żeby
im te dwa na ule, naparzające się ule, tu ten przykład z filmu Polityka Wegi pokaże, jest na rękę. I rzeczywiście Jarosław Kaczyński dolewa do pieca. Mówi, że poza Kościołem to jest tylko nihilizm, kto atakuje Kościół katolicki, atakuje Polskę. Tutaj jego tam hun wejbini podgrzewają temat LGBT i tam różne tam, wiecie, to jest im wszystko na rękę. To jest im wszystko na rękę, żeby się...
Wyklucza się pewne grupy z bycia Polakami.
No tam to nawet nie chodzi o to z bycia Polakami, z partnerami do rozmowy jakiejś, nie? Czyli taki podział, żeby oni nie rozmawiali, bo jak zaczną rozmawiać z tych dwóch uli, to zobaczył ty. No ten, no może jest w tym ulu, ale myśli podobnie jak ja w tym obszarze. To dlatego na przykład partia PZPR bardzo się bała tak zwanych struktur poziomych, bo oprócz tych rozmów na najwyższym szczeblu zaczęto tworzyć tu komitet partii i zaczął rozmawiać z nowym tym kołem Solidarności, które się zakładało. I ci ludzie zaczęli wiedzieć, że chodzi im o to samo,
wracając,
mniej więcej.
Co musi się stać, żebyśmy w Polsce zaczęli budować społeczeństwo obywatelskie?
Politycy nam nie pomogą. Politycy będą podgrzewać konflikty. To jest im na rękę. Dlatego musimy stworzyć drugi obieg, tak jak można powiedzieć w czasach Solidarności czy walki z komuną. Czyli muszą się wyłonić elity, oczywiście polityczne w szerokim sensie, ale nie partyjne w tym już wąskim sensie, czyli Platforma PiS, które zaczną ze sobą rozmawiać. Czyli od góry musi pójść wzór w dół. Po to są elity, żeby dać przykład. I dlatego tu wielki szacunek dla księdza doktora Zięby, że taki przykład dał z tamtej strony.
Tadeusz Marszałek, tu potrzebne jest porządne trzęsienie ziemi w całej Polsce, co najmniej 10 w skali Richtera, aby wstrząsnęło do korzeni przegniłego buszu po okrągłostego układu PRL, Kler, Agentura. Czyli
pamiętajmy,
widać, że
tylko
jest też potrzeba takiego prawdziwego rozliczenia.
Pamiętajmy tylko, potrzeba rozliczenia, trzęsienie ziemi to są troszeczkę dwie różne sprawy. Potrzeba rozliczenia jest najpierw działaniem na płaszczyźnie moralnej, które później w części może przejść na działanie prawne, czy powinno przejść. A ten wstrząs nam się kojarzy zawsze z jakąś rewolucją. To trzeba pamiętać, że rewolucje zwykle są przejęte przez złych ludzi i one służą temu, żeby tak dużo zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu. Nie? To właśnie piosenka Mury to pokazuje. Może na koniec poproszę jeszcze o ten utwór w naszym wykonaniu, bo dawnośmy nie puszczali tu o 13 chyba.
A dzisiaj pasuje.
Utworów muzycznych, także tak, dzisiaj bardzo pasuje. Sam wstrząs niekoniecznie musi coś załatwić. Oczywiście on może coś załatwić, ale może też dać tylko przykład Rumunii. Nie? Tam mieli wstrząs, tam mieli nawet pewną formę dekomunizacji, rozstrzelanie Ceausescu i jego żony. I zobaczcie, nic się nie zmieniło. Nie? Czyli widać, że najpierw społeczeństwo musi dojrzeć do właściwego odczytania takiego wstrząsu. A lepiej, żeby tego wstrząsu nie było, tylko żeby społeczeństwo odczytało prawdę bez wstrząsu. To jest nasza...
Czy mamy jakieś przykłady z historii, że ta zmiana nastąpiła bez wstrząsu, że była to po prostu no, taka powolna zmiana?
Właśnie panowanie Jagiellonów to jest tego przykład. Przecież reformacja do nas, czyli powrót do Pisma Świętego i to czytanego w językach narodowych, wtedy właśnie po polsku zaczęto czytać Biblię, przyszedł do nas pod berłem, można powiedzieć, katolickiego króla. To już za Jagiełły się działo, jeśli chodzi o husytów. Jagiełło bardzo tak poważnie rozważał tezy husytów, a cały Uniwersytet Jagielloński aż huczał od husyckiej nauki. Paweł Włodkowicz też się przyjmuje, właśnie ten nasz z tamtych czasów najbardziej znamienity polityk i teolog, to on właśnie, jego się też no, gdzieś plasuje, jeśli chodzi o wpływy husyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I zobaczcie, to szło bezwstrząsowo, to elita otwierała swoje umysły. Jak to się mówi, przyłbice się podnosiły w zakutych łbach, nie? Znaczy one były już wcześniej otwarte, ale teraz przyszła prawda. Przecież nie wiem, czy państwo wiecie, kiedy powstało tłumaczenie Biblii na język polski. To właśnie za Jagiełły jeszcze. Zanim później to się działo już w czasach reformacji, to na dworze Jagiełły już wpływy husyckie i zresztą z Anglii wpływy też reformatorskie dotarły do Polski i Jagiełło zgodził się, żeby jeden z kapelanów tam jego, na prośbę tam jego jednej żony, to się mówi Biblia Królowej Zofii, przetłumaczył Biblię na polski. No niestety praktycznie ten nie dochował się do naszych czasów egzemplarz żaden tego tłumaczenia. Ostatni taki egzemplarz był w Szarosz Potoku na Węgrzech, tam właśnie w takim protestanckim kolegium, ale w czasie II wojny światowej i ten egzemplarz, no, że tak powiem, gdzieś zaginął i są tylko pojedyncze karty tego
czyli
tłumaczenia.
Czyli podsumowując, mamy się do czego czyli, odwołać w naszej historii.
Oczywiście. A potem za przedostatniego z Jagiellonów już dotarła, czyli 100 lat później mniej więcej, dotarła do nas reformacja Lutra. Znowu odwołanie się do Biblii i znowu katolicki król Zygmunt Stary patrzył przez palce na to, że do jego królestwa wchodzą te nowe prądy teologiczne, bo szanował wolność i prawdę. I zobaczcie, on się stał pierwszym monarchą w dziejach całego świata, który doprowadził do powstania pierwszego protestanckiego państwa na świecie. To jest właśnie hołd pruski. Przedostatni z Jagiellonów.
5 lat temu to było możliwe
i to się, zobaczcie, że bez rewolucji to się stało. Na Zachodzie były wojny religijne, były powstania chłopskie, tak jak w Niemczech na przykład. Nie, ogromne morze krwi. W Polsce szlachta ewolucyjnie przez otwarcie umysłów i przez wcześniejsze umiłowane niewolności nie tylko dla siebie, ale dla mojego towarzysza po prawej i po lewej.
Czyli to było możliwe, tolerancja religijna, o tym też pisze ksiądz dr Maciej Zięba, że filozofowie w tamtym okresie patrzyli na Polskę jako taką oazę tolerancji religijnej. Więcej w temacie historii w najnowszym magazynie Idź pod prąd tutaj, tak jak książka, mamy w wersji papierowej, również w wersji elektronicznej, szczegóły na stronie idzpodprad.pl/sklep. Możecie szukać również w kioskach Ruchu i Empikach Wolność versus komunizm. Tak, to jest temat przewodni.
Temat przewodni, pokłosie naszego zjazdu, gdzie mieliśmy gości z całego świata, z Hongkongu, z Australii, z Czech, ze Stanów Zjednoczonych. Także naprawdę warto zobaczyć, co w świecie się mówi o dzisiejszym stanie tej wojny ideologicznej komunizm kontra wolny świat, a ja polecam tu zawsze konsekwentnie artykuły Piotra Setkowicza, naszego historyka, który pisze właśnie o reformacji, o tych czasach w Polsce, i także na świecie, czyli bardzo, reformacja
bardzo
w Niemczech.
Bardzo ciekawe artykuły, zawsze zaczynam od nich lekturę magazynu Idź Pod Prąd. Jeszcze dobra informacja, mówiliśmy kilka dni temu o edukacji domowej. Mam informację od Anny Kopeć, że jest nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia i teraz będzie można załatwić sobie edukację domową bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej na przyszły kolejny rok szkolny, czyli jest to rozciągnięte nie tylko do 31 sierpnia, tylko jest nowe rozporządzenie, które obowiązuje od 1 września na cały kolejny rok szkolny.
Czyli
dobra informacja.
Mówiąc tak już językiem normalnym, jeśli chcesz dziś przejść na edukację domową ze swoim dzieckiem, to na podstawie tego starego rozporządzenia, które do końca sierpnia obowiązuje, a od 1 września jest nowe, takie samo rozporządzenie, no ale już wtedy
przedłużone,
będziesz...
Tak jak widzieliście na naszej...
Takie samo co do treści, ale nowe rozporządzenie, także to już będzie na mocy nowego dokumentu prawnego, ale widać, że ministerstwo tutaj ewidentnie mądrzeje pod wpływem kryzysu, ale mądrzeje na razie ewolucyjnie. Nie?
Jeszcze
i niech zmądrzeje całkiem.
O edukacji i o szkołach będziemy mówić w poniedziałek, ostatni dzień sierpnia. Przy okazji przypominam o wpłatach na telewizję Idź Pod Prąd, akcja 1000 gitar dzisiaj jest...
890. Być może już w trakcie programu pękło te 900, no ale jeszcze czekamy na przynajmniej 100 naszych widzów, żeby dopełnić ten
Zachęcamy
cel,
was.
Który realizujemy już prawie 2 lata. Tak
idzpodprad.pl/wsparcie. Tam szczegóły, jeszcze wracając do edukacji domowej, tak jak widzieliście na naszej grafice, po pierwsze trzeba wybrać szkołę. Najlepiej przyjazną edukacji domowej powinna znajdować się w województwie zamieszkania dziecka. Po drugie, należy złożyć dokumenty. Komplet dokumentów należy złożyć do dyrektora szkoły i dopilnować, żeby dyrektor wydał pisemną zgodę na edukację domową twojego dziecka. Jeśli macie więcej pytań o edukację domową, piszcie na kontakt@idzpodprad.pl. Ja tylko przypomnę, że o 18:00 niesamowity wywiad z Piotrem Cyrwusem w telewizji Idź Pod Prąd i o challenge'u literackim i rysunkowym Weteran w rodzinie, weteran w sąsiedztwie. Napisz krótkie opowiadanie lub narysuj komiks z 2 stron. Pracę wysyłajcie na nasz kontakt@ispotrat.pl. Jest to nasz adres mailowy. Termin, uwaga, poniedziałek 31 sierpnia. Szczegóły na naszym Facebooku. Po programie Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Nie bądź dla niej przykry. Kartka z kalendarza Piotra Setkowicza oraz, tak jak zażyczyłeś, piosenka
Mury.
Mury w wykonaniu Radosława Kopcia. Dziękuję za uwagę. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy wam za udział. Przesyłajcie szczególnie dzisiaj do katolików, którzy może na co dzień nie oglądają telewizji Idź Pod Prąd. Niech wysłuchają naszej rozmowy z księdzem doktorem Maciejem Ziębą. Do zobaczenia.
Obiecuję, że już dzisiaj ostatni taki, że tak powiem, program dyscyplinujący dla mężów, List do Kolosan, 3 rozdział. Najpierw zadam ci pytanie, jak często jesteś jakiś zgryźliwy, opryskliwy, nieprzyjemny wobec swojej żony? Jak często swoje frustracje gdzieś tam jesteś z jakiegoś powodu zły, na niej odgrywasz tam w jakiś sposób się wyżywając. Ja niestety robię to. Teraz dość rzadko. Kiedyś, gdy byłem młodszy i jeszcze mniej upodobniony do Jezusa Chrystusa, zdarzało mi się to niestety dużo, dużo częściej. No, ale przejdźmy do Biblii. List do Kolosan, 3 rozdział, werset 19. Znowu mamy powtórzony nakaz. Mężowie, miłujcie żony swoje. Ale jest też coś więcej. I nie bądźcie dla nich przykrymi. Zobaczcie, to jest nakaz. To nie jest wybór, że masz ochotę na seks na przykład, jakieś miłe chwile ze swoją żoną, no to będziesz się starał, żeby być dla niej miły. Nie. Masz każdego dnia, czy ona jest chora, zdrowa, chuda, gruba, co chcesz. Nie wolno ci być dla niej przykry. W tekście greckim, jeśli byś sprawdził, znajdziesz nie bądź dla niej pełen goryczy. Nie zatruwaj ją swoimi złymi emocjami. W Jezusie możesz uleczyć wszystkie swoje emocje, a potem do żony przychódź z przysłowiowym kwiatkiem, chociaż wcale nie musisz trzymać go w ręku. byle byłby on w twoim sercu i na twojej twarzy.
Tego 8 sierpnia 1610 roku zawarty został układ pomiędzy hetmanem polnym koronnym Stanisławem Żółkiewskim a bojarami, którzy po klęsce pod Kłuszynem zmusili do abdykacji cara Wasyla Szujskiego. Uzgodniono, że nowym carem zostanie Władysław Waza, syn króla polskiego Zygmunta III Wazy, który przyjmie prawosławie. Rosjanie obiecali wydać Polakom Wasyla Szujskiego, ale zażądali, żeby wojska Rzeczpospolitej opuściły wszystkie ziemie, które zajęły w wyniku wojny, która toczyła się od 1609 roku i zakończyły oblężenie Smoleńska. Żółkiewski zgodził się na te warunki, ale król Zygmunt III nie zatwierdził układu. Nie zgodził się na to, żeby jego syn przyjął prawosławie i kontynuował oblężenie Smoleńska. W listopadzie 1610 roku Żółkiewski, widząc, że król nie da się przekonać do jego planu, złożył dowództwo i opuścił Rosję. W grudniu 1610 roku bojarzy próbowali jeszcze negocjować z samym królem, ale ich poselstwo zostało uwięzione. Wieść o wiarołomstwie Polaków rozeszła się po całej Rosji. W marcu 1611 roku wybuchło w Moskwie powstanie. Polacy stłumili je, paląc całe miasto i zabijając tysiące mieszkańców. Od tego czasu mieli przeciwko sobie cały kraj. Rosjanom udało się odciąć polską załogę na Kremlu i w listopadzie 1612 roku wzięli ją głodem. Car Władysław nigdy nie objął rządów. Zygmuntowi III udało się zdobyć Smoleńsk, tak jak obiecywał, kiedy został wybrany królem, ale po kilkudziesięciu latach Rosjanie odzyskali go, tym razem już ostatecznie.
Zerwikaj dane po bombat, a mury runą. siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali próg, ten z nami, ten przeciw nam. To sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk. A mury rosną, 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 się u nóg. Wybiło zęby krat, zerwi kajdany bombat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Znasz już niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza. Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy, ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł, On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.